jeżeli się zgłasza na ustawę o kryptoaktywach, o zakazie całego jakby sektora, to uważam, że to jest taka piątka dla zwierząt miejska. Wyście wspierali Zonda Krypto, bo zgłosiliście razem z posłem Kowalskim, Wójcikiem i Kowalczykiem poprawkę, która zmniejszała rygorystyczność tej ustawy. I zaczyna czytać. Ja tak słucham Tuska, mówię, o czym on mówi? Jeżeli oni mają jaja, a powinni mieć te jaja, powinni wycofać ten swoje te podpisy.
Czy pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość dotrwa jako jedna partia do wyborów parlamentarnych?
Obawiam się, że nie. Niestety.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Warzecha kontra, Łukasz Warzecha. Dzisiaj ze mną, uwaga, poseł niezależny Janusz Kowalski, wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, a jeszcze wcześniej Suwerenna Polska, a jeszcze wcześniej Solidarna Polska. Kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
A jeszcze niektórzy by powiedzieli Unia Demokratyczna.
Nie, w życiu w żadnej Unii Demokratycznej nie byłem. No to proszę mnie tutaj nie obrażać. Natomiast pierwszą moją partią, jak pamiętam dobrze, wiele, wiele lat temu było Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.
Zacznijmy od tego, czy pan się stał już ulubieńcem antypisowskich mediów. Bo to jest stały los ludzi, którzy zrywają z Prawem i Sprawiedliwością, że natychmiast zaczynają być zapraszani do TVN-u, Gazeta Wyborcza czasem z nimi robi rozmowę, Tok FM.
Nie, na szczęście nie i nie mam zamiaru, dlatego że w TVN-ie moja ostatni raz noga stanęła w roku 2020, chyba pierwszym od tego czasu TVN nie zaprasza mnie i wielu, wielu innych polityków, bo się boją konfrontacji merytorycznej. Natomiast ja akurat życzę bardzo dobrze Prawicy i Prawu i Sprawiedliwości i życzę dobrze stworzeniu takiej koalicji, która wygra wybory, co w dzisiejszej oczywiście sytuacji, kiedy patrzymy się, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, jest bardzo, bardzo, bardzo takim życzeniowym aspektem.
Dojdziemy do tego jeszcze?
Dojdziemy do tego, ale nie, dlatego że ja nie atakuję Prawa i Sprawiedliwości, nie atakuję, tylko staram się jakby wskazywać te drogi, które wymagają jakby poprawy. No, jeżeli się zgłasza nawet ustawę o kryptoaktywach, o zakazie całego jakby sektora, to uważam, że to jest taka piątka dla zwierząt miejska.
Za chwilę też o tym porozmawiamy
I to nie jest dobry projekt i chodzi o to, żeby jednak starać się mieć ofertę polityczną dla tych ludzi, którzy w 2023 nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na Prawicę, na Konfederację.
No ale gdyby TVN do pana zadzwonił z zaproszeniem, to rozumiem, że pewnie by pan je przyjął.
Ja bym przyjął, natomiast nie zadzwonił na szczęście, w tym sensie, że oni się boją jakby. Tam są, jak pan często wie, dyskusje pomiędzy takimi politykami, jak nie wiem, z jednej strony Trela i dyskutuje na przykład Zębaczyński, prawda? No i mają bardzo ostry spór na tematy polityczne. Stąd również też i oglądalność TVN-u jest taka, jaka jest. Ale to mówię, no nie jestem tutaj doradcą TVN-u. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby być zgodnie ze swoimi poglądami i być spójny z sobą i będę starał się to czynić dalej.
Panie pośle, mam taką zasadę, że jeżeli pojawia się u mnie w studiu ktoś, wobec kogo zostały sformułowane, zwłaszcza w ostatnim czasie, jakieś zarzuty, to staram się te zarzuty wyjaśniać na początku rozmowy, żeby widzowie mieli jasność. Świetnie. Co do pańskiego lub innego gościa mojego stanowiska. W tym wypadku musimy porozmawiać o artykule pana redaktora Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, który pańskie odejście z Prawa i Sprawiedliwości zinterpretował poprzez, tutaj cytuję jego tezy, pański, właściwie trudno powiedzieć, jak to określić, współpracę czy jakieś konszachty z osobami powiązanymi z Zonda Krypto. To taki niezbyt długi tekst się pojawił, w którym pojawiła się sugestia, że najpierw spotykał się pan z panem Kralem, czyli jakby nawiązał pan te jakieś związki z Zonda Krypto, po czym w momencie, kiedy temat ustawy o kryptowalutach się pojawił, pan się, że tak powiem, odpalił i zaczął pan krytykować ten projekt. Pan bardzo ostro i stanowczo tutaj zareagował. Zapowiedział pan, że składa pan prywatny akt oskarżenia.
Złożyłem już.
Z artykułu 212. Właśnie miałem o to zapytać. Akt oskarżenia jest złożony. No ale wyjaśnijmy te wątpliwości i te tezy, ja od razu powiem, że czytając tekst pana Szymona Jadczaka, trafiłem na jeden fragment, który wydaje mi się akurat dosyć wiarygodny i pozwoli pan, że zacytuję. Informacje, w sensie tych, informacje o tych pańskich rzekomych, domniemanych kontaktach dotarły do kierownictwa PiS. Poseł uprzedził ruch partii i odszedł sam. Według naszej wiedzy nikt go nie zatrzymywał. Ostatecznie Kowalskiego pogrążył anonim, który przyszedł na Nowogrodzką, opisujący powiązania posła z giełdą. Materiał był szczegółowy, zawierał wiele informacji, które obciążały Kowalskiego. Słyszymy nieoficjalnie od jednej z osób znających kulisy odejścia posła. Tak napisał pan Jadczak. I teraz nawet abstrahując od tego, czy to, co było w tym ewentualnym opisywanym anonimie, było prawdziwe, czy nie, ale sama metoda rozprawiania się z kimś w PiSie, no mnie to bardzo pasuje, że ktoś rzeczywiście przysłał anonim.
To jest oczywiście sugestia, że źródłem informacji dla pana redaktora Jadczaka był jakiś spin przeciwników moich w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę jasno powiedzieć. Dzień przed wnioskiem o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski, który był pierwszym historycznym wnioskiem złożonym przez grupę posłów PiS i Konfederacji, i przedstawiałem ten wniosek razem z posłem Krzysztofem Bolewą, złożyłem swoje pisemnie swoje wyjście z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dwóch rzeczy nie przewidziałem, jak rozmawiamy szczerze. Nie przewidziałem tego, że 3 godziny później klub dołoży do tego Łukasza Mejzę. No moim zdaniem to było niekulturalne i mało eleganckie. Czyli ja wyszedłem i dołożono po to, żeby stworzyć pewnego...
Dlaczego mało eleganckie?
No bo uważam, że zrobiono to właśnie po to, żeby zakryć moją decyzję o takim ideowym wyjściu z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a ja przez wiele miesięcy rekomendowałem wyrzucenie Łukasza Mejzy.
Czyli jakby specjalnie połączono pana z tą niezbyt ciekawą osobą,
jeszcze
tak?
O 11:12 ważny polityk PiSu bronił Łukasza Mejzy, ja o 13:00 złożyłem pisemną rezygnację, o 16:00 nagle okazało się, że Łukasz Mejza jest poza klubem, a ja dochowałem porozumienia, że następnego dnia dopiero po zakończeniu wniosku to będzie zakomunikowane. Ja wychodząc na mównicę sejmową nie komunikowałem, że wychodzę z PiSu, tylko skupiłem się na Tusku, na niekompetencji Pauliny Henning-Kloski i potem pan pyta się o to, co się wydarzyło. Kolejny nieładny spin, czyli próba budowy jakiejś naprawdę całkowicie fałszywe informacji o jakichś moich związkach z Zonda Krypto, o tym, że się jako wiceminister rolnictwa w 2023 roku spotykałem w firmie Zonda Krypto w Katowicach, że były jakieś zagłuszarki.
Pan Jadczak pisze o tym, że dostał takie informacje od pracowników Zonda Krypto, że pan się tam pojawiał.
No to będzie musiał w procesie karnym, akt oskarżenia już jest w sądzie, udowodnić to, że się spotykałem. Na szczęście z kilkudziesięciu świadków. Dosłownie kilkudziesięciu świadków, bo do mnie polskie firmy, Stowarzyszenie Bitcoin zwróciło się w lutym i w marcu 2025 roku, i to już pogrąża pana Jadczaka, z taką propozycją, aby zorganizować spotkanie branży krypto, polskich firm, które bały się tej regulacji przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie rynku kryptoaktywów, i porozmawiać, jak można tą regulację zderegulować.
Ale czy od tego się zaczęło pańskie zainteresowanie tą tematyką?
A dokładnie od Radosława Fogla, którego można to zapytać. Radosław Fogiel do mnie przyszedł i powiedział: Janusz, mam kolegę, pana Dawida Kustrę, który jest organizatorem jednego z największych, można powiedzieć, przedsięwzięć w zakresie krypto, czyli targów największych, przepraszam, konferencji największej Next Block, NBX, przepraszam bardzo, w Warszawie. I w ten sposób trafiłem do świata, który był kompletnie mi nieznany. Ja rok temu o czymś jasno mówiłem, nawet nie wiedziałem, co to jest Bitcoin. Nie miałem zielonego pojęcia, że w Polsce jest 2,5-3 miliony Polaków, którzy mają kryptoaktywa. I spotkałem się, między innymi tam był pan Filip Pawczyński, prezes Stowarzyszenia Bitcoin, był profesor Piech. Zorganizowaliśmy, jest to na stronach sejmowych, 5 marca, pierwsze od 9 lat posiedzenie parlamentarnego zespołu Proste Podatki z całą branżą. Ba, to jest historyczne pierwsze posiedzenie.
Wciągnęło to pana
w... Tak, dlatego, że to jest nawet pierwsze historyczne posiedzenie, w którym wziął udział przedstawiciel właśnie rodzącej się w tamtym czasie inicjatywy Sprawdzamy Rafała Brzoski. Właśnie na tym posiedzeniu był jego przedstawiciel, który rozjechał ustawę, przepraszam, ministra finansów, bo jeszcze ta ustawa nie trafiła na rząd, nie została przez rząd przyjęta i nie została skierowana do Sejmu. I moja intencja była taka, skoro ona jest jeszcze w ministerstwie, warto zebrać ewentualne poprawki po to, żeby polskiemu biznesowi było lepiej, żeby zderegulować regulacje, które uderzały w polski biznes, żeby na etapie prac w ministerstwie je poprawić. I oni poprawili jedną rzecz tylko, czyli zmienili nazwę ustawy z ustawa o kryptowalutach na ustawa o kryptoaktywach. I jak jeden mąż wszystkie polskie firmy krypto, firmy reprezentowane tam przez między innymi przez stowarzyszenie firmy, przez stowarzyszenie Bitcoin, czy przez pana profesora Piecha, krytykowały tę ustawę.
I potem... ludzie z Zonda Krypto też na tym...
Absolutnie nie, bo to jest estońska firma. To jest estońska... My dokładnie przygotowywaliśmy regulacje, które miały wspierać polskie firmy po to, żeby Polacy nie byli skazani na zagraniczne giełdy. To jest zagraniczna giełda podlegająca, czy była zagraniczna giełda podlegająca regulatorowi estońskiemu. I potem było drugie spotkanie, o czym też pan Jaczegi napisał w maju, o polskiej ustawie kryptowalutowej, bo od razu zapowiedziałem, że w związku z tym, że zbudowałem pewnego rodzaju porozumienie między Karolem Nawrockim, Sławomirem Mentzenem, dotyczące podatków, dotyczące niskich, prostych, prorodzinnych podatków i również tego, że pan Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej, bo po co się zajmujemy kryptowalutami? Po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość wspierające Karola Nawrockiego miało ofertę do 2,5-3 milionów Polaków według, można powiedzieć, źródeł rządowych, między innymi Polski Instytut Ekonomiczny mówi o 3 milionach Polaków, którzy mają kryptoaktywa na poziomie 5-10 tysięcy złotych. I chcieliśmy mieć ofertę. Skoro Polacy zdecydowali się na kryptoaktywa, jest to więcej osób niż osoby, które mają rachunki maklerskie, to warto jako Prawo i Sprawiedliwość mieć ofertę, a jak nie będziemy mieć tej oferty, to Konfederacja będzie miała monopol. I dlatego dostałem zgodę polityczną na to, żeby się tym tematem zająć.
Pytając jeszcze, zatrzymując się jeszcze przy materiale pana Jadczaka. Ja czytuję teksty pana Szymona Jadczaka. On pokonał zresztą sporą drogę, moim zdaniem, z Gazety Wyborczej do Wirtualnej Polski. Jak pan pewnie wie, za niektóre swoje materiały został przez frakcję Silnych Razem bardzo mocno znienawidzony. Wydaje mi się, że to jest dosyć rzetelny dziennikarz, przynajmniej no, na podstawie większości jego materiałów można by tak sądzić. Jak pan uważa, skąd się wzięło to, że on w pana opinii, czy pana stanowisko takie jest, przywołuje wydarzenia, które nie miały miejsca?
No bo to... no, znaczy, jeżeli pan uważa, że dziennikarstwo rzetelne polega na tym, że się nie kontaktuje z osobą, o której się pisze, bo
nie było kontaktu,
nie było żadnych pytań na maile i tak dalej, nie było kontaktu. Jeżeli ktoś wymyśla historię, że się 2 lata wcześniej interesowałem tematem i przez 2,5 roku milczałem i się w lipcu zainteresowałem, a nawet nie sprawdził, że na stronie sejmowej, że 2 posiedzenia otwarte przy wszystkich organizowałem na temat poprawek, które potem się stały poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, które wzmacniały polskie firmy, jest na to wielu świadków, no to uważam, że to jest jakby, ja nie chcę się tłumaczyć, to jest jego problem prawny.
Ale,
skąd kto go podkręcił, dlaczego wymyślił to?
A czy pan
wymyślił
się
to?
Z panem kontaktował już po
Nie kontaktował się. Wtedy się już jakby temat zamknął, no bo jeżeli ktoś mnie oskarżył i próbuje mnie wmontować w rzeczy, które naprawdę nie miały miejsca. Ja 25 lat jestem w polityce, nigdy nie miałem ani z TVN-u, ani z Gazety Wyborczej. Nigdy nie miałem sytuacji, że otwieram materiał i po prostu patrzę się i nie wierzę. I ci wszyscy ludzie, którzy byli na tym spotkaniu, którzy mnie zaprosili na to spotkanie, też mówią, nie wierzę. W to dlatego dzisiaj o tym mówią publicznie. Zostałem zaproszony na przykład na rozmowę z panem Sławomirem Zawadzkim, który jest właścicielem polskiej giełdy Kanga. To jest jedyna giełda, która była na tym spotkaniu, czyli właściciel polskiej firmy Kanga. Firmy, która zatrudnia setki ludzi, między innymi w Gdańsku, które jest firmą polską, płacącą w Polsce podatki. No i pan Sławomir Zawadzki, który mnie zaprosił na spotkanie, potwierdził dokładnie, że pierwszy mój w ogóle łączność z tą branżą to był właśnie marzec 2025 roku i to wszyscy, myślę, w sądzie mogą potwierdzić przeciwko panu Jadczakowi. Nie wiem, dlaczego on tak napisał te jakieś spin o jakiś anonimach. Mnie to po prostu nie
interesuje.
Dobrze,
a właśnie,
to nieprawdziwa informacja.
Ale właśnie ten wątek anonimu, bo załóżmy, ja oczywiście nie wiem, jak się ten proces skończy, natomiast no, pan bardzo mocno trzyma się swojej wersji, więc załóżmy, że ta wersja jest prawdziwa. Natomiast ten fragment dotyczący tego, że mówiąc wprost, ktoś pana tam wkopał poprzez jakiś list czy donos, to jest na moje oko dosyć standardowa metoda rozprawiania się w PiS-ie z przeciwnikami politycznymi.
Inaczej. To mechanizm polega tak. Janusz Kowalski składa rezygnację z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Na następny dzień kończy swoją przygodę z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość i rozpoczyna się operacja spinu przez dwóch, trzech, ja przypuszczam, kto to zrobił, ludzi, którzy zaczynają jednemu czy dwóm zaprzyjaźnionym dziennikarzom opowiadać historię, która nie miała miejsca, o jakimś donosie, o jakichś informacjach, o jakichś, nazwijmy to, spotkaniach. Cała, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość i cała kwestia zaangażowania Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w kwestię kryptoaktywów, to było stanięcie po stronie polskich firm i polskiego rynku. Ustawa rządowa, która była ustawą wypychającą polskie firmy z polskiego rynku, to była właśnie ustawa prozonda, dlatego że ona wspierała zagraniczne giełdy, które istniały, skoro wypychała polskie startupy, no bo jeżeli się wprowadza...
Polskie by się nie chciały rejestrować
w Polsce. Jeżeli w Polsce ma być zdaniem Tuska wprowadzona de facto podatek przychodowy 0,4%, który powodowałby, że biznes przy często marżowości 0,1, 0,2 jest nieopłacalny, no to ktoś zarejestruje...
To też wyjaśnijmy, przychodowy. Mówimy o dochodzie, nie o dochodzie.
Przychodowy, to oznacza, że firma po prostu złoży papiery w Czechach, które jest regulacyjnie zdecydowanie lepszym
obszarem. A i tak będzie mogła działać w Polsce.
I przed tym piątego, już w czasie tej, można powiedzieć, drugiej debaty o kryptoaktywach, przed tym ostrzegałem jako Prawo i Sprawiedliwość, że wasza operacja, i dlatego złożyłem od razu wniosek wtedy, kiedy Tusk odpalił bombę pod tytułem Wojna o kryptoaktywach. Proszę pamiętać, przy pierwszym czytaniu, przy pierwszym wecie, to była techniczna ustawa. Nikt nawet z kulawą nogą się tym nie zainteresował. Nie było żadnych ruskich mafii, nie było żadnych ruskich, nazwijmy to, mafiozów, służb, zond. Po prostu była techniczna ustawa.
Aczkolwiek muszę się pochwalić, przepraszam, że ja już dawno temu zrobiłem rozmowę z panem Tomaszem Mencenem. To jest brat Sławomira Mencena, bardzo mocno wciągnięty w kryptowaluty. Można ją na moim prywatnym kanale znaleźć i tam już rozmawialiśmy o tym projekcie, chociaż on wtedy rzeczywiście raczkował dopiero. No ale już wtedy pan Tomasz Mencen wskazywał, jakie są elementy tego projektu, które najprawdopodobniej spowodują, czy spowodowały...
Eksodus polskich firm.
Tak.
I dzisiaj, od razu mówię, jesteśmy w miejscu, bo rozmawiamy w maju 2026 roku. Ten eksodus się już dokonał, dlatego że od 1 lipca każda firma, która chce w obszarze kryptowalut działać na terenie Unii Europejskiej, musi mieć pozwolenie MiCA. My nie mamy tej ustawy.
Będzie miała pozwolenie z innego kraju.
Będzie miała z innego. Czyli wszyscy będziemy skazani dokładnie, ci, którzy chcą kupować kryptowaluty, na zagraniczne giełdy. I to jest właśnie wina Donalda Tuska. W związku z tym moje zaangażowanie, wydaje mi się, dobra praktyka parlamentarna. Przed wejściem projektu ustawy do Sejmu, przed decyzją polityczną polskiego rządu, bo jak już wchodzi projekt rządowy, no to nie sposób przyjąć, to są rzadkie przypadki, że jest przyjmowana jakakolwiek poprawka opozycji. Chcieliśmy zderegulować ustawę, która zabijała polskie firmy. W interesie banków i w interesie tylko tych wielkich firm, jak taka jedna duża firma, dom maklerski, która poparła tą ustawę, którą być może byłoby stać na taką licencję. Natomiast jeżeli student z Zamościa czy z Białegostoku chciałby założyć startup, nie założyłby. I teraz podam panu przykład taki najbardziej absurdalny, pokazujący, w jakim my jesteśmy w momencie debaty publicznej. Wychodzi Donald Tusk na mównicę i atakuje. Wyście wspierali zonda krypto, bo zgłosiliście razem z posłem Kowalskim, Wójcikiem i Kowalczykiem poprawkę, która zmniejszała rygorystyczność tej ustawy. I zaczyna czytać. Ja tak słucham Tuska, mówię, o czym on mówi. W 3 minuty sprawdziłem tą poprawkę i powiem panu, o co chodziło. Chodziło o to, że jeżeli jakaś firma będzie mieć, pomyli się w jakimś tam sprawozdaniu czy w jakimś ogłoszeniu dotyczących kryptowalut, to w tej pierwotnej wersji ustawy Tuska był najniższy wymiar kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, tak jak za szpiegostwo. I zgłosiliśmy racjonalną, no nie może być 6 miesięcy, że od razu zamykamy, nie wiem, studenta czy jakiegoś przedstawiciela jakiejś firmy do więzienia, więc zgłosiliśmy poprawkę na pierwszym czytaniu w Sejmie. Zostało to odrzucone, bo to była poprawka PiSu. I co się wydarzyło? Ja sprawdziłem, że ta poprawka moja, za którą mnie Tusk atakował, została w Senacie zgłoszona przez senatora Kleinę z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej. Ja nie ukrywam, że już nie kontrolowałem tego, co się dzieje w Senacie i paradoks polegał na tym, że Koalicja Obywatelska tam przegłosowała tą poprawkę. PiS był przeciwko tej poprawce. Potem ta poprawka wróciła do Sejmu. Ja również byłem przeciwko tej poprawce i całe PiS, bo nie sprawdziliśmy tego, że to jest nasza poprawka. I ta poprawka jest w tym projekcie rządowym przyjęta, który jest projektem Tuska. Czyli
Panie
Tuska atakował.
To jest jakiś kabaret.
I to jest kabaret. Znaczy to jest po prostu kabaret. Czyli Tusk wyszedł, premier polskiego rządu wyszedł, zaatakował mnie za poprawkę, którą sam zgłosił, za którą sam głosował, które jest w jego ustawie.
No nie, i w takiej mierze. Rzeczy... przypomina taką słynną anegdotę o Kalinie Jędrusik, ale to już tak. Nie będę teraz opowiadał, bo tam są pewne wulgaryzmy, to potem opowiem.
Tak. I teraz jest sytuacja bardzo prosta. Szymon Jadczak na samym początku też pisał, że ta, jakby była ustawa rządowa przyjęta, to można by było uderzyć w zondę. Nie, dlatego że ustawa rządowa dotyczyła zezwoleń MIKA, czyli zezwoleń w obszarze, można powiedzieć, działania firm kryptowalutowych, które miały wejść, a na przykład estońska firma Zonda działała na podstawie tak zwanych zezwoleń, one się nazywają WASP, takich tymczasowych, które obowiązywały do 30 czerwca. To są dwa różne reżimy, kompletnie by ustawa rządowa nie dotyczyła Zondy, ale można było i moim zdaniem to jest klucz do tej całej afery, bo zadając sobie proste pytanie, dlaczego 5 grudnia nagle Tusk odpalił bombę pod tytułem kryptowaluty? Dlaczego nagle zaczęło atakować po pierwszym wecie, po pierwszym przejściu tej ustawy, zaczęło atakować prezydenta, PiS, Konfederację i tak dalej. Zrobił z technicznej ustawy awanturę. Zrobił posiedzenie Sejmu tajne, którego nie chciało odtajnić, a taki wniosek od razu złożyłem.
No i dlaczego?
Czy, moim zdaniem, to jest oczywiście jedna z teorii, bo ja wiem, co było na posiedzeniu tajnym. To jest kompromitacja, panie redaktorze. Znaczy, jakby pan przeczytał to, co tam było na posiedzeniu, to musiałby Siemoniak, Domański i Żurek być natychmiast zdymisjonowani. Jedna z moich teorii jest taka, że Tusk być może wtedy poprosił rzeczywiście o dokumenty czy o informacje służb na temat Zondy i zobaczył, że w kwietniu 2024 roku jego prokuratorzy umorzyli śledztwo w sprawie Zondy. Że Zonda podpisywała kontrakty na przykład z polskimi klubami. Sławomir Nitras jako minister nic nie reagował na to. Z polskimi klubami Ekstraklasy, z Tour de Pologne, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Normalnie funkcjonowały na rynku reklamowym. Że minister Domański, pomimo ostrzeżeń estońskiego regulatora, okazało się, że wystarczyło wejść tylko na stronę internetową estońskiego regulatora, przetłumaczyć z estońskiego na język polski ostrzeżenia i okazałoby się, że Andrzej Domański, KNF, polskie służby mogły poinformować o dużym zagrożeniu, że jest firma, która świadczy usługi, jest firmą zagraniczną, nie mamy nad nią nadzoru, ale jest duży znak zapytania co do, można powiedzieć, jej wiarygodności. Znaczy, było państwo z tektury, kompletnie nie zadziałało, nie było śledztwa na przykład w sprawie potencjalnego oszustwa, nie było żadnego wątku dotyczącego Rosjan, nie było kompletnie nic.
I że Donald Tusk próbował odsunąć, uciec do przodu,
bo teraz proszę zobaczyć, jeżeli on już wtedy wiedział, że ta firma upadnie, to dlaczego nie odtajnił posiedzenia? Dlaczego nie poinformował Polaków? Jeszcze kilka miesięcy przecież ludzie tam wpłacali pieniądze, tracili te pieniądze, a on tą być może wiedzę miał. I moim zdaniem on miał świadomość tego, że to jest afera, która jest jego aferą jako Ambergold 2.0 i próbował ją, można powiedzieć, scedować na Prawo i Sprawiedliwość, które do końca nie rozumiała tego tematu.
Panie pośle, zostawmy na razie, chociaż wrócimy jeszcze do projektu dotyczącego kryptowalut stworzonego przez PiS, ale chciałem pana zapytać, bo to na razie w naszej rozmowie nie padło. Dlaczego pan właściwie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości? To jest sytuacja dosyć jednak bezprecedensowa, bo nikt panu nie postawił żadnych zarzutów. Pan nagle ogłosił sam, że pan odchodzi. Wyjaśniał pan to w takim dosyć krótkim filmie. Ja ten film obejrzałem, on jest do znalezienia w pańskich mediach społecznościowych. Natomiast nadal już nie mam jasności, o co chodzi. Pojawiły się jakieś aluzje ze strony innych osób, że to jakiś lubelski układ, że ten układ pana wypluł. O co tu chodzi?
Zostałem skierowany na Lubelszczyznę jako poseł, który miał walczyć między innymi o głosy Konfederacji, a szczególnie Korony Polskiej, po to, żeby obniżać ich poparcie, szczególnie Grzegorza Brauna, po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość odzyskało część zaufanych swoich wyborców.
Tamten pan Przemysław Czarnek też jest.
Tak, ale to jest okręg 6 Lublin, a ja Zamość, Biała Podlaska, Chełm. I w związku z tym, że zobaczyłem, jaka jest sytuacja struktur Prawa i Sprawiedliwości, chciałem nam zbudować silne Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy nie akceptowałem sytuacji, że na przykład bardzo znana medialnie jest sytuacja, w której prezydent Zamościa, który chce powiesić tablicę Róży Luksemburg, jest w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ja mówię, no to się nie dzieje naprawdę. Znaczy PiS wspiera człowieka, który jest z drugiej strony. I tak było w iluś tam samorządach. Układ Biłgorajski, kluczowy powiat dla, można powiedzieć, starcia PiS-u i Grzegorza Brauna. jeżeli każdy głos może zdecydować o tym, czy będzie jeden czy dwa mandaty w jedną czy w drugą stronę, a jeden czy dwa mandaty mogą zdecydować o tym, czy będzie rząd. No i w związku z tym, że zobaczyłem to rozejście między z jednej strony walką z koalicją 13 grudnia, z Donaldem Tuskiem, a na dole, przepraszam, powiem wprost, ludzie, którzy jednak czekali znowu w sposób leniwy na to, że przyjdzie władza, przyjdą posady, przyjdą różne rzeczy, podjąłem własną, to była moja decyzja o tym, że w związku z tym, że nie było reakcji przez 2-3 miesiące władz partii na to, że odchodzę, dlatego że uznałem, że to będzie jedyny sposób, że pokażę, macie do wyboru albo mnie, macie posła, który zakładałem ciężko, pracował 20 kilka projektów ustaw, starałem się zbliżyć merytorycznie PiS do odzyskania właśnie tych wyborców, albo tych lokalnych, tak, lokalnych ludzi.
Czyli rozumiem, że ta zapowiedź była taką próbą, nie wiem, wstrząśnięcia władzami partii.
Tak? Myślę, że tak, bo i powiedziałem, 30 kwietnia jest moim ostatnim, czyli dzień wniosku o wotum nieufności jest moim ostatecznym dniem, macie do tego
Ale pan zakładał, że naprawdę dojdzie do tego, że będzie pan musiał odejść?
Ja zakładałem to po prostu, bo jestem poważnym facetem, no bo mam 48 lat, staram się ciężko pracować, no ale nie mogę się rozjeżdżać, jakby ja jestem w stanie ciężko pracować od rana do nocy, natomiast, no przepraszam, no nie mogę iść na walkę z Tuskiem, jak my mamy swoje, przepraszam bardzo, zastępy niepoukładane, leniwe i nieprzygotowane do, można powiedzieć,
ale wie pan co, ja myślę, że bardzo wiele komentarzy pod tym filmem w tym momencie będzie takich, że ludzie w to po prostu nie wierzą. No jak to? No, politycy nie odchodzą z partii z powodu, z takiego powodu. Odchodzą, jak coś im się zarzuca, albo jak mają lepszą ofertę.
To jest sytuacja taka. Pamiętajmy o tym, że ja się też nie wpisywałem w tą, nazwijmy to, frakcyjność z jednej strony, Maślarze, z drugiej strony Mateusz Morawiecki, to też się zaczynało. Ja też uznałem, że partia się zmienia w sposób diametralny.
Ale przyszedł pan z suwerennej Polski.
Tak. I można powiedzieć, tlen polityczny dla takich osób jak ja, które komunikują jasno, bo przecież ja byłem jednoosobową, nazwijmy to, frakcją, nie atakować Konfederacji, budować relacje z Konfederacją po to, żeby szukać tego, co nas łączy, nie szukać tego, co nas dzieli. Przecież sukcesem kampanii prowadzonej przez Pawła Szefernakera w 2025 roku był właśnie ten model, że dwa obozy jadą wokół siebie równolegle, prowadzą między sobą spór polityczny, mówię o obozie Prawa i Sprawiedliwości, który popierało Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. Przecież Sławomir Mentzen, a przygotowywałem ten program podatkowy dla Karola Nawrockiego z ekspertami, między innymi PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, był atakowany przez Sławomira Mentzena. Przecież to jest mój program, bardzo zbliżony do nas. W efekcie 85% wyborców Sławomira Mentzena zagłosowało 1 czerwca na Karola Nawrockiego. Dlatego, że staraliśmy się szukać tego, co łączy. Mieć ofertę polityczną dla wyborcy Konfederacji, który nie chciał głosować na Prawo i Sprawiedliwość, wypowiadają ustami Karola Nawrockiego. I między innymi kryptowaluty, ten element wolnościowy, gdzie Konfederacja miała monopol, był elementem tej oferty.
Dobrze, ale panie pośle, nadal to nie do końca wyjaśnia, dlaczego pan zrezygnował.
No i teraz zrezygnowałem. W związku
ja z tym... to widzę trochę tak, że też to, co pan tutaj mówi, jest zarzutem wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no bo to ostatecznie on podejmuje w PiS-ie decyzję.
Ależ oczywiście, że tak. To znaczy w tym sensie, że prezes Jarosław Kaczyński miał do wyboru. Albo Janusz Kowalski, ciężko pracujący. I ja uważam, że każda organizacja powinna w ten sposób pracować, jeżeli mamy wygrywać, że prymat pracy, prymat zasad jest na miejscu numer jeden. Jeżeli w pewnym momencie... panie redaktorze, ja będąc w solidarnej, suwerennej Polsce w latach 2019-2023 zmęczyłem się, już powiem otwarcie, tym, co było za czasów, nazwijmy to, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam rok 2020, jak broniłem polskiego węgla, byłem przeciwko ETS-owi, byłem przeciwko warunkowości. Mogłem jeździć wtedy spokojnie limuzyną, a zostałem wyrzucony z rządu w lutym 2021 roku, bo spotykałem się ze związkowcami OPZZ w Zgorzelcu.
Ale potem pan wrócił do Ministerstwa Rolnictwa.
No wróciłem dlatego, że przestrzegałem przed wzrostem cen energii i ciepła ze względu na wzrost ceny uprawnień, które poprzez zgodę na Fit for 55 w grudniu 2020 roku, przeciwko czemu protestowałem i wtedy zgłosiłem wniosek, taki słynny wniosek, żeby Solidarna Polska wyszła z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, bo ostrzegałem, że to skończy się przegranymi wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, bo ceny energii i ciepła poszybują w górę. Od 2020 roku grudnia do grudnia 2021 roku ceny uprawnień ETS wzrosły z 27 euro do 80 euro, co spowodowało kryzys energetyczny, który do dzisiaj trwa. Przyjęcie Fit for 55, a wcześniej Zielonego Ładu doprowadziło do tego kryzysu. Ja pamiętałem bardzo dobrze rok 2022, kiedy jak zostałem wiceministrem rolnictwa, bo tylko takie miejsce było wolne, chociaż powinienem zostać wiceministrem zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi rozwoju, to w sytuacji, kiedy zalewało nas zboże ukraińskie, kiedy ja, ucząc się rolnictwa jako człowiek z miasta, musiałem organizować ze Zbigniewem Ziobro w marcu 2022 roku, przepraszam, 23 roku, w marcu 23 roku konferencję w Ministerstwie Sprawiedliwości na temat zamknijmy granicę polsko-ukraińską przed zbożem i Zbigniew Ziobro postawił tą kwestię na rządzie i od tego rozpoczął się zamknięcie tam chyba 15, jeżeli dobrze pamiętam, kwietnia granicy, no to to nie była normalna sytuacja, że brakowało elementarnego zaufania wewnątrz rządu, brakowało dialogu. Jeżeli ja musiałem prowadzić jako wiceminister rolnictwa kontrolę poselską w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ostrzegać przed Rafałem Romanowskim, przed polityką nie wspierania polskich rolników, ale wspierania dzierżawców zagranicznych. Słynny dzierżawca w województwie polskim, największy, firma Top Farm, która miała 10 tysięcy hektarów. Skoro kończyła się terminowa umowa, żądałem tego, żeby te 10 tysięcy najlepszych hektarów w Polsce, bo to jest jedna z najlepszych, można powiedzieć, ziem w Polsce, wróciły do Skarbu Państwa i było rozdzielone na rolników.
Ale można powiedzieć teraz, tak, no, Janusz Kowalski roztacza tutaj, czy konstruuje listę swoich żalów do partii. Okay,
ja to nie jest żale, nie. To
ja
jest,
rozumiem,
to jest...
że ich było dużo, tylko cały czas nie rozumiem, dlaczego to akurat Janusz Kowalski wystąpił z PiS-u, podczas kiedy pewnie pod takimi... czy pretensjami, zastrzeżeniami, żalami mogłoby się podpisać bardzo wielu dlatego, posłów. Że Janusz Kowalski, a akurat pan wystąpi.
Dlatego, że Janusz Kowalski nie jest w polityce po to, żeby być posłem i to jest...
Ale to, co pan jest jedynym idealistą w tym?
Nie wiem, ja mówię o sobie. Pan ze mną rozmawia, więc ja mówię o sobie. Ja tamtymi rzeczami byłem, można powiedzieć, zmęczony, bo chcę być w ambitnej partii, która reaguje na nieprawidłowości, w której nie trzeba do rzeczy oczywistych przekonywać. To, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi...
Pan ma jakiś plan po prostu już. Nie, polityczny. Może pan dostał jakąś propozycję i tylko taka karencja pozostanie jako poseł niezależny, oczywiście, a potem się pan odnajdzie na jakiejś liście.
Oczywiście w tle jest też to, co się wydarzy w roku 2027 roku, czyli walka o budżet Unii Europejskiej przez eurokratów i znowu starcie, tak jak dokładnie 7 lat temu. I ja, widząc, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozmawia między innymi na te tematy, czyli dzisiaj nie toczy się najważniejsza w Polsce z perspektywy polskich interesów dyskusja o tym, jakie jest stanowisko w sprawie polskiego budżetu. Znaczy tego budżetu, nazwijmy to unijnego, na lata 2028-34. Jakie mamy stanowisko? Bo moim zdaniem to będzie kluczowa rzecz z punktu widzenia w ogóle przyszłości Unii Europejskiej. Uznałem, że, przepraszam uprzejmie, moja obecność, również z założeniem, że to jest ostatnia moja kadencja, moja obecność w polityce tylko po to, żeby być jakimś kwiatkiem do kożucha systemu, na który się nie ma wpływu i są popełniane z perspektywy polskiego państwa naprawdę fundamentalnie proste błędy. To, co panu pokazałem, tą kwestię tej poprawki Donalda Tuska, to jak funkcjonuje polska polityka, w jakim my czasami jesteśmy abstrakcyjni.
To Monty Python.
To jest Monty Python. I jakby ja chcę budować nowoczesne państwo naprawdę w sposób radykalnie inny niż to, jak robiliśmy wcześniej. Musimy wyciągnąć wnioski ze swoich błędów.
A może wyjaśnienie jest, panie pośle, takie, że patrząc na sondaże, wiedział pan, że PiS dostanie znacznie mniej miejsc niż dostał wcześniej w 2027 roku. Pan z różnych powodów nie będzie miał szans na miejsce biorące, więc wolał pan wyjść z PiS-u po to, żeby się dogadać z kimś innym i dostać biorące miejsce.
To by ta pana teza mogłaby wytrzymać krytykę, gdyby nie to, że miałem wynegocjowane właśnie miejsce numer jeden z listy Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w okręgu numer 7. W związku z tym to była moja oficjalna decyzja, bo to był jakby warunek w ogóle mojego zaangażowania na tam, w tamtym okręgu, że jestem w stanie zbudować silne Prawo i Sprawiedliwość. No, ale jeżeli ja nie jestem w stanie mieć instrumentów do tego, żeby zbudować silne Prawo i Sprawiedliwość w Zamościu, w Biłgoraju, w Chełmie i we wszystkich powiatach,
gdzie... Potraktowano pana po prostu jako spadochroniarza, który przychodzi, będzie psuł
zabawę. Bez instrumentów po prostu, a uważam, że sukces prawicy, czyli polegający na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, czego życzę oczywiście PiS-owi, odzyska zaufanie na poziomie 25, 30, 35, 40%, musi iść od dołu. To mi na przykład ten model, kiedy 2 czerwca proponowałem Pakt Senacki, czyli model po zwycięstwie Karola Nawrockiego, czyli model Konfederacja, PiS, Grzegorz Braun. Byłem pierwszym politykiem, który zaproponował Pakt Senacki jako wstęp do mapy drogowej wygrania wyborów, tak jak Karol Nawrocki wygrał wybory, to można wygrać wybory w roku 2027. No ale potem wydarzyły się rzeczy, których nie przewidziałem. Deklaracja Polska, ataki na Konfederację, niepotrzebne spory. Dzisiaj prawica zajmuje się samą sobą. Nie dość, że wewnętrznie, to jeszcze zewnętrznie. Donald Tusk sobie siedzi z założonymi rękami i mówi, no taka opozycja to w ogóle skarb po prostu, prawda? Przecież zamiast ustawy o kryptowalutach, likwidacji tego sektora, wypchnięciu kilku miliardów pieniędzy, albo nawet kilkudziesięciu za granicę do zagranicznych giełd, powinna być ustawa o likwidacji chociażby systemu kaucyjnego czy SENT dla polskich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Takimi rzeczami powinno się Prawo i Sprawiedliwość zajmować. Panie redaktorze, i dlatego w związku z tym, że uznałem, że nie jestem w stanie, nie mając instrumentów, realizować w sposób skuteczny rzeczy, z którymi się zgadzam i jestem spójny, uznałem, że w sposób kulturalny chcę się rozejść. Niestety nie dano mi tej możliwości, bo próbowano mnie właśnie ubrać w te sprawy, jak z panem Jadczakiem, czy tak. Nie żalę się. Taki jest po prostu koszt polityki. Kropka. Idę dalej. Będę się starał punktować w sposób merytoryczny ekipę Tuska przez te kilkanaście miesięcy, jak jeszcze będę w polityce. Co się wydarzy w przyszłym roku, tego nie wiem. Niestety boję się, że będą ogromne fluktuacje.
A jest pan z kimś dogadany?
Nie. Nie, dlatego że nie rozmawiałem na ten temat i każdy to potwierdzi. Dlatego że uznałem, że to będzie najczystsza sytuacja. Ja naprawdę z bardzo wielką sympatią z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości się rozstałem. Nie mam żadnych tam konfliktów, nie mam żadnych urazów. Będę ich po prostu wspierał pod warunkiem, że będą robić dobre rzeczy. Bo wierzę w to, że próba budowy takiego sojuszu kilku formacji da zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. No ale w momencie, kiedy słyszę o jakichś dwóch płucach, nie ma żadnych dwóch płuc. Znaczy to znaczy...
No właśnie, panie pośle, to teraz przejdźmy, to jest też bo pan dopiero co właściwie wyszedł z PiS, więc i ma pan tam cały czas kontakty. Proszę pomóc mnie i naszym widzom zrozumieć najpierw, o co chodzi z tym dziwacznym, kuriozalnym projektem dotyczącym kryptowalut. Czy to jest kwestia jakiejś fobii pana Kaczyńskiego? Czy to jest jakaś próba niby sprytnego rozegrania pana Donalda Tuska, czy może, to jest już moja, powiedziałbym, autorska teza, również dołożyli się do tego przeciwnicy pana Morawieckiego, wiedząc, że on będzie musiał skrytykować ten projekt, po to, żeby potem z tą krytyką pójść do pana prezesa i pokazać, zobacz, Jarek, Mateusz znowu nas krytykuje.
Znaczy, ja uczciwie powiem, ja rozmawiałem wielokrotnie z panem prezesem na ten temat. Pan prezes ma takie zdanie, że ten obszar jest obszarem pod dużym znakiem zapytania i mówił o tym uczciwie, ale przyjął moje argumenty, że warto mieć dla tych kilku milionów Polaków, którzy mają kryptoaktywa, to jest technologia blockchain. Przecież kilka spółek Skarbu Państwa używa tej technologii. PKO BP, Tauron, mnóstwo...
To jest w ogóle ciekawa technologia, nie tylko dotycząca kryptowalut.
Jeżeli 30 państw dzisiaj rozważa tworzenie strategicznej rezerwy Bitcoina, jeżeli ja dzisiaj traktuję kryptowaluty jako element budowy, nazwijmy to architektury bezpieczeństwa w Polsce, jeżeli Tajwan, który się boi inwazji Chin, chce tworzyć rezerwy walutowe również w oparciu o Bitcoin po to, żeby na wypadek ataku mieć niezależną, zdecentralizowaną walutę, no bo przykład Ukrainy jest bardzo dobrym przykładem. Gdyby nie kryptowaluty, to w pierwszych tygodniach po załamaniu się kursu hrywny ukraińskiej wiele operacji dotyczących zakupu medykamentów, wsparcia Ukrainy, nawet różnych przesyłania pieniędzy dzięki kryptowalutom mogły być realizowane.
Ciekawe, to jest mało znana sprawa.
Mała sprawa. No,
ale mówi pan, że przedstawił pan te argumenty panu prezesowi, a pan prezes stwierdza, zróbmy projekt zakazujący obrotu kryptowalut.
I to ja zawsze uczciwie pokazywałem, że to jest uczciwe wobec uczciwe postawienie sprawy przez pana prezesa. On się z tym wewnętrznie nie zgadzał, ale powiedział, rozumiem, że trzeba mieć ofertę dla tych młodych ludzi, chociaż ja się z tym nie zgadzam i pozwolił mi to robić. Tylko błąd Prawa i Sprawiedliwości na czym polegał? Że ja od samego początku zapowiadałem, czyli jeszcze od czasów kampanii wyborczej, kiedy ta ustawa nie była w Sejmie, że my zgłosimy swój własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Temu służył właśnie drugi zespół parlamentarny Proste Podatki 7 maja 2025 roku, czyli na 13 dni przed wyborami.
Super, to jest ten projekt, tylko on zakazuje obrotu kryptowalutami.
Nie. To był projekt de facto profesora Piecha, który został dzisiaj zgłoszony przez Konfederację, bo uważałem, że jeżeli chcemy, będziemy wiarygodni...
Znaczy ja sobie żartuję, panie pośle,
ale
teraz.
Ale chcę pokazać jakby logikę też i jakby uczciwość intelektualną naszego myślenia, mojego myślenia w tym zakresie. Skoro wiedzieliśmy, że jesteśmy nie dla rygorystycznego, złego projektu Donalda Tuska, który zabijał polskie firmy i wzmacniał banki, szczególnie te zagraniczne i giełdy zagraniczne, to musimy mieć pozytywną alternatywę. I tą pozytywną alternatywą miała być ustawa, nasza ustawa o kryptowalutach. Niestety błąd Prawa i Sprawiedliwości, to jasno mówię, błąd Prawa i Sprawiedliwości polegał na tym, że po pierwszym i drugim wecie nie posłuchano mnie i nie zgłoszono tego projektu. I w tym sensie Donald Tusk bije Prawo i Sprawiedliwość. Byliście przeciwko ustawie, która miała uregulować rynek kryptowalut. Bzdura. Rynek kryptowalut jest uregulowany w całej Unii Europejskiej, bo rozporządzenie MiCA obowiązuje. Trzeba było tylko wskazać nadzór, a nadzór nie miał nic do nadzoru nad estońską firmą. To jesteście, jak to się nazywa, przeciwko tym regulacjom. A my mieliśmy projekt, tylko nie został zgłoszony, bo się przestraszono, że...
No ale panie pośle, to nadal nie tłumaczy, skąd się wziął ten absurdalny
nie
projekt
wiem, ale
zakazu...
Ja nie, to już proszę, już mnie wtedy nie było w Prawie i Sprawiedliwości, nie znam żadnego...
Myślałem, że coś pan wie, bo to jest tak zaskakujące samo w sobie.
Ja myślę,
jest...
że wszyscy są zaskoczeni.
Panie pośle, no tutaj, przepraszam, ja nie jestem wielkim, jak pan doskonale wie... wielbicielem pana Donalda Tuska, no ale on tu naprawdę nie musi się wysilać. On tylko wychodzi i mówi, najpierw byliście przeciwko zbytniej restrykcyjności, teraz chcecie wszystkiego zakazać. Niczego nie musi wymyślać.
Próba przekonania opinii publicznej, że likwidacja kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, wypchnięcie tysięcy znakomitych informatyków na Słowację, do Czech, do Niemiec, na Maltę, Cypr, jest pomysłem dobrym z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego. Zlikwidowanie sektora, który może wprowadzać do budżetu państwa miliardy złotych w perspektywie i... skazanie kilku milionów inwestorów, którzy przecież dalej będą chcieli mieć kryptowaluty na zagraniczne giełdy, więc dziesiątki miliardów złotych, to są dziesiątki miliardów, dlatego banki są przerażone na całym świecie rosnącą rolą sektora kryptowalutowego, bo się ta tradycyjna gospodarka kończy. Bo dzisiaj blockchain i technologia stablecoiny umożliwiają to, że możemy w sposób tani, bez pośrednictwa tych wszystkich swiftów, tych wszystkich pośredników tworzyć systemy, które realizują płatności między polskimi przedsiębiorcami, funkcjonujemy globalnie. No, rewelacyjne rzeczy możemy robić.
No super. I PiS chce to zamknąć.
No i PiS zgłosił ustawę, że ten jakby sektor chce w Polsce zlikwidować na wzór Bangladeszu, Nepalu, Turcji, komunistycznych Chin.
No i tu zapadła cisza, bo ja cały czas czekam na pańską jakąś hipotezę.
Nie potrafię tego odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę apeluję, że im szybciej się Prawo i Sprawiedliwość z tego wycofa, tym będzie lepiej. To jest gigantyczny błąd, to jest uderzenie. Może... Nie da się, powiem w ten sposób. Ja powiem w ten sposób. Gdyby Karol Nawrocki w roku 2025 nie zaproponował programu niskie, proste, prorodzinne podatki, nie wszedł w merytoryczną konkurencję ze Sławomirem Mentzenem w tym obszarze, nie poparł zasady Unia Europejska plus zero, między innymi otwierając się na między innymi inwestorów kryptoaktywów, to dzisiaj prezydentem byłby Rafał Trzaskowski.
To prawda, że pan Karol Nawrocki też miał spotkanie z ludźmi, z przedstawicielami branży.
Tego nie wiem na pewno, znaczy być może, to już po samej kampanii, bo w samej kampanii, nawet jak nagrywał ten filmik, kiedy poparł branżę, czerpał według mojej informacji wiedzę między innymi z tego parlamentarnego zespołu Proste Podatki. Dla mnie bardzo ważne, ja mogę nawet zdradzić taką jakby sytuację, dlaczego nawet Karol Nawrocki nagrywał w tym samochodzie, dlatego, że kilka godzin później Sławomir Mentzen miał nagrać odpowiedź odpowiedź Sławomira Mentzena na odpowiedź Karola Nawrockiego po jego spotkaniu i deklaracji toruńskiej, bo się do czegoś Karol Nawrocki zobowiązał. Jedną podstawowych zasad, którą bezwzględnie przestrzegam, to jest dotrzymywanie słowa. I Karol Nawrocki dotrzymał słowa, potwierdził, tak, będę bronił zasady Unia Europejska plus zero, będę bronił polskich firm przed restrykcyjnymi regulacjami Donalda Tuska.
Panie pośle, to teraz pomówmy o drugiej sprawie.
Ale to jest ważny wniosek. Czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie wycofa się z takiej ustawy jak kryptoaktywa, to nie wygra wybór w roku 2027, bo trudno iść dzisiaj do dużych miast, do kilku milionów Polaków i co? I Prawo i Sprawiedliwość za rok chce przekonywać, chcemy zakazać kryptowalut i pozyskać 25, 30, 35-latków, którzy mają kryptoaktywa. No ja jest to niemożliwe.
Myślę, że jest
to, i to jest strata 100, 200, 300, 500 tysięcy głosów.
Najdelikatniej jest to dosyć karkołomne, ale właśnie tutaj chcę zapytać o perspektywy dla PiS-u, no bo na przykładzie tej sprawy kryptowalut również widzimy, jak głębokie są te nieporozumienia, które się udało raptem na kilkanaście dni trochę przytłumić. Tutaj mamy tę krytykę pana Mateusza Morawieckiego. Ja się będę upierał jednak, że nie jest przypadkiem podpis pana Jacka Sasina pod tym projektem ustawy, ale zostawmy...
Przepraszam,
już...
od razu mówię. Ja Jacka Sasina, ja wiem, że pan jest krytykiem Jacka Sasina, postrzegam jako jednego z najbardziej inteligentnych politycznych graczy w Prawie i Sprawiedliwości.
Ale po przeciwnej stronie niż pan Mateusz Morawiecki.
Tak. Ale mówię z perspektywy technologii władzy. Przecież Jacek Sasin bardzo mocno mnie wspierał w tym prorynkowym podejściu, jeżeli chodzi o ustawy dotyczące spraw podatkowych konfederacyjnych. Razem z nim przygotowaliśmy raport dotyczący Tax Administration 3.0. Jedyny taki raport w Unii Europejskiej, który jest mapą drogową, jak stworzyć nowoczesny system podatkowy w oparciu o sztuczną inteligencję, tak żeby podatek rozliczał się sam. Powiem wprost. Podpisy pod tym projektem były zbierane in blanco.
Tak się niektórzy...
Niestety chcę jasno to powiedzieć. I chcę w tym sensie bronić tych posłów, że nie wiedzieli, po czym się podpisują. Kropka.
Nie wiem, czy to jest dobra obrona, ale okej.
Ale nie jest to... I ja bym dzisiaj, powiem otwarcie, jeżeli oni mają jaja, a powinni mieć te jaja, powinni wycofać te podpisy i uratować Prawo i Sprawiedliwość. Tak bym dzisiaj zrobił. Nie czekać na żadne decyzje tego, tylko od złych rzeczy trzeba wycofać swoje podpisy.
O, panie pośle, teraz o panu Mateuszu Morawieckim i o pęknięciu w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się informacje o tym, jak wyglądało zebranie Komitetu Politycznego, kolejne fale krytyki, kolejne wzajemne złośliwości. Również mieliśmy już publiczną wymianę właśnie pomiędzy panem Mateuszem Morawieckim a panem Jackiem Sasinem. Akurat tłem były kryptowaluty, ale moim zdaniem mogło nim być właściwie cokolwiek. Czy pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość dotrwa jako jedna partia do wyborów parlamentarnych?
Obawiam się, że nie. Niestety, i mówię to z wielką przykrością, ja życzę Prawu i Sprawiedliwości jak najlepiej. Elementem koniecznym do zwycięstwa nad ekipą jednej wielkiej listy Brukselczyków, Unijczyków, którą chce stworzyć Donald Tusk, bo jego plan jest taki. Przyjąć budżet Unii Europejskiej, zaakceptować jego człowiek Piotr Serafin, przygotowuje
dla Niemców... Jest komisarzem do spraw budżetu.
Tak, przygotowuje ten budżet. Potem... ogłosić wielki sukces, który będzie oczywiście gigantyczną porażką dla Polski z perspektywy polskich interesów. Proszę pamiętać, że w tym projekcie budżetu zasada warunkowości jest zasadą wpisaną bezpośrednio w budżet i to jest de facto ograniczenie polskiej suwerenności na poziomie 100%, jeżeli chodzi o wydatkowanie nawet naszych pieniędzy, nawet nie dotacji, tylko naszych pieniędzy. Potem chce Donald Tusk podmienić premiera, czyli Radosława Sikorskiego, zrobić premierem na 2-3 miesiące przed wyborami, który ma być premierem na nową kadencję po to, żeby zyskać te 2-4% potrzebne mu do tego, żeby mieć 38-40% i samodzielne rządy. To jest plan Donalda Tuska, moim zdaniem. Skoro wiemy, jaki jest plan Donalda Tuska...
A myśli pan, jeszcze zostając przy panu Donaldzie Tusku, jego planie, myśli pan, że będzie proponował miejsca tym, którzy są dzisiaj poniżej progu wyborczego w sondażach na swoich listach?
Znaczy, żadnych ludzi i to jest moje największe zdziwienie, że tak frajersko podchodzą politycy Polski 2050, którzy mogliby doprowadzić do upadku rządu Tuska już w tej chwili, czy...
No bo myślą, że będą na tych listach.
Nie będą na żadnych listach. Tusk nie weźmie ani jednej osoby z Polski 2050 i ani jednej osoby od Henning-Kloski. Ktoś, kto myśli inaczej, jest po prostu kompletnie nie zna polityki.
A PSL?
PSL jest, jakby można powiedzieć, usłużnym wykonawcą polityki Tuska, tak samo jak Waldemar Pawlak w 2010 roku podpisywał negatywny kontrakt z Gazpromem w październiku 2010 roku, uzależniający nas od rosyjskiego gazu, to tak samo i Władysław Kosiniak-Kamysz na pstryknięcie Donalda Tuska podpisuje umowę SAFE, która jest niezgodna z prawem, w której nie wiem, czy pan wie, bo to w ogóle hit, jak zrobiłem kontrolę poselską, taki wątek tylko wrzucę, w której Andrzej Domański założył, że przez najbliższe 49 lat, jak będziemy spłacać tą pożyczkę, kurs euro będzie wynosił 4,20, prawda? Pan już się śmieje i mam się, że każdy się już po prostu z tego śmieje, ale niestety to jak pan mówił o Monty Pythonie, to te dokumenty, które pokazałem w sprawie pożyczki SAFE, inaczej, mój syn ma dzisiaj 8 miesięcy, będzie mieć 50 lat, jak ma ta pożyczka być zakończona, jej spłata, przy kursie 4,20, bez żadnego zabezpieczenia ryzyka kursowego, z pełną, nazwijmy to, warunkowością. I teraz wracając, to jest plan Tuska. I teraz pan zadał mi pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. Warunkiem koniecznym zwycięstwa nad i z utworzenia koalicyjnego rządu, ja marzyłem o tym, żeby to był rząd Prawo i Sprawiedliwości, Konfederacja Sławomira Mentzena, bo uważam, że Sławomir Mentzen byłby bardzo dobrym kandydatem na ministra finansów. Ja zadałem sobie pytanie, po co w ogóle Sławomir Mentzen jest w polityce? Nie dla pieniędzy, nie dla posad, ma swoją firmę, wprowadził ją na giełdę. On naprawdę chce być dobrym ministrem, który przygotuje nowy system podatkowy i zreformuje finanse publiczne. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość to zrozumie, a powinno zrozumieć, bo nie ma 231 głosów, to warto, i tak pracowaliśmy przez ostatnie 2 lata, zgłaszać takie projekty podatkowe i dotyczące finansów, które nas będą łączyć, a nie dzielić. I teraz warunkiem zwycięstwa nad Donaldem Tuskiem, nad tą wielką jedną listą, jest silne Prawo i Sprawiedliwość. Jakikolwiek podział dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości jest na rękę Donaldowi Tuskowi.
No dobrze, ale to
teraz moim zdaniem
ludzie z PiS-u tego nie rozumieją? Czy może te
ja powiem,
rozrywające
dobrze,
PiS-u?
Będę szczery, bo powiem to, czego pan... słusznie, bo ta perspektywa przez 90% moich koleżanek i kolegów jest niezrozumiała. Moja perspektywa, mojej decyzji odejścia z PiS-u, facet ma jedynkę, odchodzi, podejmuje takie decyzje. Dlaczego? Kompletnie nie rozumiem. Perspektywa dzisiaj większości moich koleżanek i kolegów, staram się to zrozumieć, ale są pewne granice tego zrozumienia, a tą granicą jest zdrowy rozsądek, to jest myślenie o tym, czy będę na pozycji 1, 2, 3, czy się dostanę, bo taki mamy system partyjny, zobaczymy jak będzie, bo mamy dzisiaj 190 posłów, będziemy mieć 150, być może 140, 160 i tak dalej. Ale na litość boską, nie jesteśmy w polityce po to, żeby myśleć, przepraszam bardzo, o tym, kto gdzie po prostu będzie, tylko o tym, co chcemy dla Polski zrobić. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przestanie zajmować się sobą, a zacznie zajmować się Polską, to ruszy z miejsca. Jeżeli zacznie gryźć trawę właśnie w takim Biłgoraju, Zamościu, Chełmie, Białymstoku, Warszawie, to będziemy wygrywać. Ja patrzę się na duże miasta. Od wielu miesięcy proponuję jedną prostą rzecz. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie ma już dzisiaj kandydatów na prezydentów na rok 2029, którzy tych wszystkich baronów platformianych w Białymstoku, w Lublinie, w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach punktują? Nie ma strategii. Brakuje strategii, brakuje takiego wykonawca. W związku z tym podział dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości to jest najlepsza wiadomość dla Donalda Tuska, dla jego konceptu. I ja, mówiąc wprost, dlatego chciałem bardzo kulturalnie wyjść, mając świadomość tego, że zakładałem, że Przemysław Czarny porozumie się jednak z Mateuszem Morawieckim w jakiejś tej sprawie i jednak dotrwają do wyborów. Dzisiaj mam coraz większe wątpliwości, czy tak się stanie, i martwię się
ale
tym po prostu.
Ale to skąd to się bierze? W TVN wyemitował kolejne nagrania pana Mraza. Zresztą tam abstrahuję od całej tej sprawy, ale są te nagrania i nikt nie zarzuca, że one zostały sfałszowane. I tam w pewnym momencie się pojawia w trakcie rozmowy pana Marcina Romanowskiego z panem Mrazem taka teza ze strony pana wiceministra Romanowskiego, że Morawiecki to już jest dogadany z Tuskiem. I prawdę mówiąc, ja słyszałem to od nie tylko w tym nagraniu, ale słyszałem to od kilku jeszcze osób z PiS-u. Oczywiście nie jako wiedzę, tylko taką interpretację zachowania byłego pana premiera. Również słyszałem to w takim kontekście, że od tego dogadania się zależy jego osobisty, jak gdyby, immunitet, jeżeli chodzi o jakieś kroki prawne, które mógłby obecny rząd podejmować. O co tu chodzi? Dlaczego jest tak duże napięcie pomiędzy panem Morawieckim a tą drugą stroną w PiS-ie?
Mateusz Morawiecki był premierem. Wiele rzeczy zrobiono dobrze, ale wiele popełniono błędów. Miał historyczną szansę, żeby powiedzieć nie przy Zielonym Ładzie, przy warunkowości, przy Next Generation EU, czyli przy KPO, czyli tworzeniu funduszu dochodów własnych Unii Europejskiej typu Plastic Tax, których wcześniej nie było przed rokiem 2020, bo wtedy...
Przypomnij, że jest to kredyt.
Przed Unia Europejska tylko i wyłącznie finansowała się ze składek członkowskich. Wystarczyło tylko powiedzieć na Radzie Europejskiej nie. Mogło nie być żadnego Fit for 55, mogły być polskie kopalnie, polska tania energia. Wystarczyło powiedzieć nie. Niestety nie powiedział nie. I w tym sensie historia go tutaj oceni brutalnie i ma tego świadomość. I nie sposób wygrać wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, mając świadomość tego, że 20% Polaków dzisiaj głosuje z jakichś powodów, i trzeba zrozumieć, z jakichś powodów na Konfederację Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka oraz na Grzegorza Brauna. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego to nie jest 6-7%, jak było kilka lat temu, jeszcze 2-3 lata temu, tylko 20%, tkwi właśnie w tym, moim zdaniem, że Polacy już czują we własnych portfelach jakby skutki tej unijnej polityki, wysokie koszty energii. Od 2018 koszty energii w cenach hurtowych wzrosły trzykrotnie.
Jak to się przekłada na tak. działania pana Morawieckiego?
I teraz, mając świadomość tego, że nie będzie premierem, to jest moja teza, powinien zaakceptować to, że partia wskazała innego kandydata i go wspierać lojalnie, tak samo jak ten kandydat kiedyś wspierał jego jako premiera, będąc w formacji Prawo i Sprawiedliwość. Taka byłaby logika, dlatego że celem jest Polska, a więc trzeba wspólnie wygrać wybory. Natomiast w mojej ocenie brak tej akceptacji powoduje to, że Mateusz Morawiecki moim zdaniem podjął decyzję, że walczy o podmiotowość na polskiej scenie politycznej. Co to oznacza? Że ma dwa warianty. Albo przejmie Prawo i Sprawiedliwość. I trzeba go docenić. Ma bardzo konsekwentną strategię. Ja go nawet za to chwaliłem, bo z jednej strony widziałem, że ciężko pracuje, bo ciężko przez ostatnie dwa lata pracował, jeżdżąc, mówiąc, komunikując. Trzeba to docenić. Albo, jeżeli nie uda mu się przyjąć Prawa i Sprawiedliwości, utworzy własną formację. Takie są dzisiaj spekulacje. Obawiam się, że ten scenariusz jest po prostu bardzo prawdopodobny, co patrząc się na ten scenariusz, który ma Donald Tusk, jest wymarzonym scenariuszem dla Donalda Tuska. I jest to fatalna informacja z perspektywy prawicy. I teraz moim zdaniem, ja wczoraj zrobiłem taką analizę, moim zdaniem są dzisiaj dwa scenariusze. Mateusz Morawiecki mówi zdecydowane nie dla Grzegorza Brauna i dla koalicji z Grzegorzem Braunem. Ja zadaję proste pytanie, bardzo logiczne, otwarte pytanie. Zróbmy założenie, że dzisiaj się odbywają wybory i mamy 245-250 posłów, którzy są z trzech formacji. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Sławomira Mencena, Grzegorz Braun. Sławomir Mencen pytany o to, czy będzie współpracował z Grzegorzem Braunem, powiedział, a dlaczego miałbym z nim nie współpracować? Byliśmy w jednej formacji, znamy go, będziemy współpracować. Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie będziemy współpracować z Grzegorzem Braunem. Ja zakładałem, że działania takie jak moje mają doprowadzić do tego, że twardą, konsekwentną polityką właśnie w terenie doprowadzimy do tego, że Grzegorz Braun zejdzie poniżej 5%. Bo ja jestem zwolennikiem jednak tego, żeby to była dwuczłonowa koalicja. No ale zróbmy założenie, że jest jednak...
Nie da się.
No i mamy, Prawo i Sprawiedliwość ma 160 głosów, nie wiem, 60 ma Konfederacja Sławomira Mencena. I brakuje 10-15 głosów. No i teraz jest prosta rzecz. To co? Rządzi Tusk? Czy część Prawa i Sprawiedliwości chce rządzić z Donaldem Tuskiem, mówiąc, że nie chcemy z Grzegorzem Braunem? No mamy dwie alternatywy. Czy jednak tworzony jest rząd prawicowy, który umawia się na realizację określonych rzeczy i je po prostu realizuje?
No ale na to odpowiedź kierownictwa PiS jest jedna. Wygramy i zdobędziemy samodzielną większość. Tylko taka.
No to... Chciałbym tak zrobić. Starałem się ciężko pracować, żeby tak zrobić. No ale jeżeli mamy świadomość tego, że są sondaże takie, jakie są i widać, że trzeba budować, tak jak w 2025 roku, elementy porozumienia z koalicjantami potencjalnymi, to trzeba to robić. Trzeba
a jeszcze, panie pośle, jeszcze intryguje mnie ta teza pana Marcina Romanowskiego. Może to było tak rzucone po prostu w rozmowie TVN, to tylko tak wybił. No ale jak mówię, ja słyszałem to od kilku osób. Mateusz jest dogadany z Donaldem.
Nie mam takiej wiedzy. Ufam, że jest to nieprawda. Jakby punktuje Mateusz Morawiecki Donalda Tuska. Nie ma powodów. Donald Tusk nie bierze jeńców. On naprawdę nie rozgranicza Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek. On teraz, pamiętając, że nie udało mu się, można powiedzieć, dopaść Zbigniewa Ziobro, zaraz będzie składał wnioski prokuratorskie, bo mu są one potrzebne i wnioski o uchylenie immunitetu w stosunku do innych ludzi przez nielegalną prokuraturę, innych ludzi z rządu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że mu ten festiwal, nazwijmy to mobilizacji silnych razem, jest potrzebny jako element strategii na rok 2027. Prawda? I to może paść akurat na Mateusza Morawieckiego. I tam będę Mateusza Morawieckiego bronił, bo dlatego, że będzie go oskarżała nielegalna prokuratura. Z samej tej zasady. Jak jest nielegalna prokuratura, wszystko, co robią, jest nielegalne. I taka będzie konsekwencja za kilka miesięcy. I dzisiaj nierozumienie tych, można powiedzieć, elementów przyczynowo-skutkowych jest jakimś po prostu naiwnością albo błędem. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość musi sobie odpowiedzieć, z kim chce rządzić, a czy jeżeli będzie taka koalicja dwa lub trzyczłonowa, to chcą wziąć odpowiedzialność za rządy, za Polskę? Jeżeli tak, to co mają do zaproponowania? A jeżeli nie, to niech powiedzą dzisiaj wprost, chcemy ją oddać Donaldowi Tuskowi na kolejną kadencję.
To jeszcze na koniec...
Jest w tym sensie dramatyczna sytuacja dla prawicy, bo na dzień dzisiejszy Donald Tusk ma kolejną kadencję.
To na koniec jeszcze być może trudne dla pana pytanie. Jak pan ocenia działania swojego byłego lidera partyjnego? Jak pan ocenia jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych? Nie używam tutaj celowo słowa ucieczka, które się wielu osobom nasuwa. Może mówmy o emigracji. Trudno powiedzieć, na ile to jest trwałe. Ale jak pan to ocenia?
To działanie należy zestawiać z tym, można powiedzieć, obrazkiem, którego Donald Tusk nie osiągał. Donald Tusk chciał mieć Zbigniewa Ziobro w kajdankach, którego mógłby przewozić między aresztem śledczym a salą sądową w roku 2027, po to, żeby to był symbol do mobilizacji takich ludzi jak ta cała sekta Romana Giertycha. W mojej ocenie to była podstawowa, jakby można powiedzieć, parametr takiej komunikacyjnego sukcesu druga kadencja dla Tuska. Tego sukcesu Tusk nie osiągnął. Oczywiście, jak to się nazywa, pojawiają się dzisiaj elementy krytyczne wobec tego wyjazdu. Ja uważam, że z punktu widzenia interesów Tuska, który sobie postawił, poniósł tutaj porażkę. Nielegalna prokuratura, brak uczciwego procesu, sfingowane dowody.
Czyli stawia pan tezę, że szkoda dla obecnej koalicji jest większa niż ewentualna wizerunkowa szkoda czy problem dla PiS-u?
Szkoda dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby Zbigniew Ziobro został przez nielegalną prokuraturę i służby Tuska pojmany, byłby zdecydowanie większa niż to, jak dzisiaj Zbigniew Ziobro może punktować w sposób merytoryczny i powinien, to co ja mógłbym Zbigniewowi Ziobro radzić, zakładając, że jego stan zdrowia będzie się poprawiał, to żeby się skupił na merytorycznym punktowaniu od strony wymiaru sprawiedliwości tych rzeczy, które by poprawiał w tym badziewiu, które jest za czasów Żurka i wcześniej Bodnara, bo w tym jest bardzo dobry, bo zna wymiar sprawiedliwości, wie jak on po prostu funkcjonuje, jest w stanie widzieć pewne niuanse, których my nie widzimy, ludzie, którzy są poza wymiarem sprawiedliwości. I w tym sensie Tusk poniósł porażkę, ale to oznacza, że zaraz pójdzie po kogoś innego. To tak uważam. No przepraszam, powiem brutalnie.
Myśli pan, że po kogo?
No myślę, że jego atak będzie teraz skierowany na Mateusza Morawieckiego. Bo on potrzebuje w jego całej tej strategii budżet unijny, Radosław Sikorski, wspólna lista unijczyków, zwycięstwo 40%. Potrzebuje mieć symbol ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Rozliczyłem was. Prawa i Sprawiedliwość nigdy nie wróci do władzy. On tego potrzebuje. Przepraszam, że mówię nazwiskami, ale taka jest logika Tuska i Tusk nie rozgranicza. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości myśli, w tym sensie Jarosław Kaczyński ma 100% racji, mówiąc ani kroku w tył. Bronimy tej linii, bo to jest linia, za którą jest porażka Prawa i Sprawiedliwości. To jest nielegalna prokuratura. Jarosław Kaczyński w tej sprawie ma 100% racji. I dzisiaj każdy, kto z Prawa i Sprawiedliwości próbuje ze względu na dawne animozje, spory, wewnętrzne, nazwijmy to, urazy, nie rozumieć tego, wypuszcza różne spiny, próbuje to bagatelizować, głupio się wypowiada. Zaraz zobaczy, co się będzie działo, jak Tusk ruszy po innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważam, że będzie. Panie redaktorze, chciałbym w tej sprawie się mylić, ale jednak mogę tak powiedzieć, jestem jednak troszeczkę znawcą Donalda Tuska i w związku z tym na niego trzeba dokładnie działać w taki sam sposób. Trzeba twardo, ani krok w tył. Ja mówiłem kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, nie możecie się wypłakiwać do dziennikarzy TVN-u, jak was o coś po prostu zapytają, tylko jak macie rację, w coś wierzycie, to tego bronimy i jedziemy ostro.
I pan, panie pośle, mocno dzisiaj bronił swoich racji. Bardzo dziękuję za...
Dziękuję bardzo za rozmowę. No, powiem szczerze, byłem bardzo szczery, aż może nawet za szczery w tych swoich opiniach, ale chciałbym, żeby przynajmniej wielu polityków prawicy to wysłuchało i widziało, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jest szansa na reset na prawicy, pakt senacki, wszystkie animozje w bok. Może się uda.
Jeżeli jacyś politycy prawicy będą chcieli skomentować pod naszą rozmową, to oczywiście zapraszam, ale przede wszystkim zapraszam naszych widzów, którzy niekoniecznie muszą być politykami prawicy, do komentowania, także do polubienia, oczywiście do subskrybowania naszego kanału Super Ring. A to był program Warzecha Kontra. Pan Janusz Kowalski, poseł niezależny, był moim gościem.
Bardzo dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Raz jeszcze Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.